służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Krój nam Chryste!
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy Was, nasi drodzy, w kolejnym już roku liturgicznym. Pierwsza niedziela Adwentu za nami. To nasza audycja grudniowa. Dzisiaj witamy w naszej audycji ministrantów z parafii świętego Floriana w Pleszewie oraz ich księdza opiekuna. Witają się z Wami nasi goście
Oskar,
Wojtek,
Filip,
ksiądz Tomasz
oraz nasi prowadzący
Szymon Raczyński
i ksiądz Mateusz Paprocki. Na samym wstępie chcielibyśmy poznać naszych gości, którzy przybyli do nas z Pleszewa. Witamy wśród nas w naszym radiowym studio księdza Tomasza Ślęzaka, opiekuna ministrantów parafii świętego Floriana w Pleszewie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz naszych ministrantów, nie tylko ministrantów, ale i lektora, ceremoniarza. Drodzy goście, może w paru zdaniach przedstawcie się naszym radiosłuchaczom. Powiedzcie, jakie są wasze zainteresowania i jak długo trwa wasza służba przy Chrystusowym ołtarzu.
No to ja zacznę. Jestem Oskar, mam 15 lat. Ministrantem jestem od 5, prawie 6 lat, a interesuję się sportem, głównie piłką nożną.
W obecnym czasie, kiedy śledzimy rozgrywki mundialu, to widać, że musisz przeżywać i kibicować naszym...
Dokładnie.
Ja jestem Wojtek, też interesuję się piłką nożną. Ministrantem jestem od 5 lat.
Jestem Filip, mam 10 lat, interesuję się piłką nożną i ministrantem jestem od 5 lat.
Tutaj zdradzimy naszym radiosłuchaczom, że i Oskar, i Filip to rodzeństwo, więc młodszy brat poszedł w ślady brata starszego. I jest z nami ksiądz opiekun, ksiądz Tomek, którego serdecznie pozdrawiamy. Idąc tradycyjnie już tegorocznym tokiem naszych audycji, w pierwszej kolejności chcielibyśmy poznać waszą wspólnotę ministrancką, waszej parafii. Co miesiąc opowiadamy o innej parafii, o ministrantach z innej parafii, po to byśmy wzajemnie z naszymi słuchaczami mogli poznawać te wspólnoty, poznawać różne pomysły na funkcjonowanie takich wspólnot oraz przekonać się, że rzeczywiście jest nas dużo w tej diecezji. Za nami Święto Chrystusa Króla, na naszym profilu facebookowym można zobaczyć wiele wpisów z różnych parafii, które dotyczą właśnie przyjęcia do grona ministrantów nowych członków. I dlatego chcemy te parafie poznawać, chcemy dowiadywać się, jak ministranci w tych parafiach funkcjonują, co nas łączy, co możemy ulepszać, jakie nowe pomysły wprowadzać w naszych parafiach. Może na samym początku powiedzcie jeszcze raz, drodzy goście, z jakiej parafii pochodzicie?
To jesteśmy z parafii pod wezwaniem świętego Floriana w Pleszewie.
Święty Florian, święty, który jest bliski wielu osobom, myślę, że szczególnie strażakom, też w jakiś sposób mam taką cześć do niego z racji tej funkcji strażackiej, którą u mnie w domu, w rodzinie z pokolenia na pokolenia się pełniło. Może ze dwa zdania księdza Tomka poprosimy o tym świętym.
Święty Florian, który patronuje naszej parafii, nasz kościół drewniany, który mamy właśnie w naszej parafii w Pleszewie, w kościół świętego Floriana, jest kościołem zabytkowym, jest bardzo piękny. Zapraszamy serdecznie, aby go obejrzeć, aby...
Zrobić sobie zdjęcie.
tak. No właśnie, nasz patron naszej parafii jest patronem właśnie strażackim, także hutników, ale ten święty Florian chcemy, aby również był patronem także i wszystkich naszych parafian, wszystkich, którzy przychodzą do kościoła. Jemu powierzamy wszystkie nasze intencje, nasze prośby. Również obchodzimy odpust w naszej parafii świętego Floriana w maju.
Dobrze, a więc ministranci spod znaku Floriana, można powiedzieć rycerze Floriana, nie tylko Stanisława Kostki, który jest patronem ministrantów, ale i Floriana, który jest patronem waszej parafii. Tej floriańskiej parafii wśród wielu wspólnot, które tam tworzą wierni, jest wspólnota ministrantów. Chłopacy, powiedzcie, jak liczna jest wasza wspólnota?
To nasi ministranci liczą 18 osób, z czego 5 z nich to kandydaci do ministrantów.
Kandydaci, którzy teraz od Chrystusa Króla rozpoczęli swoją kandydaturę, czy już wcześniej?
Nie, rozpoczęli swoją kandydaturę tuż przed wakacjami, pierwszej Komunii Świętej.
Pięknie. I jak długo u was trwa ten okres kandydatury?
Okres kandydatury u nas trwa około roku. Zobaczymy jeszcze, jak im pójdzie przygotowanie, jak się nauczą wszystkiego, jeśli chodzi o służenie przy ołtarzu. Także myślę, że niedługo włączymy ich do grona naszej wspólnoty.
Cieszymy się właśnie z tych młodych członków naszej liturgicznej służby ołtarza. Pozdrawiamy Was, drodzy kandydaci, i życzymy wytrwałości w przygotowywaniu się do służby ministranckiej. 18 osób, w tym 5 kandydatów, czyli 5 kandydatów, a wśród nich warto też zauważyć i pochwalić to, że Filip, który jest obecny tutaj wśród nas, jest najmłodszym ministrantem parafii Pleszewie. Obecnie masz 10 lat, dobrze mówię?
Tak.
A zacząłeś swoją służbę 5 lat temu, więc idąc trudniejszym tokiem rozumowania, 10 minus 5 to wiek?
5 lat.
5 lat, kiedy nasz Filip zaczął służbę przy ołtarzu. No, gratulujemy. Czy w waszej parafii był ktoś młodszy, kto zaczynał tak wcześnie tą służbę? Czyli pierwsze miejsce należy do ciebie i oby tak dalej. Gratulujemy. I najstarszy?
37 lat.
Ładny wiek. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak długo był wierny Chrystusowi przy ołtarzu, chociaż w mojej parafii, w której posługuję, też jest pan Andrzej, pan kościelny, który, no, kiedy nie mam ministrantów, to ratuje sytuację i razem z księdzem wychodzi do ołtarza, posługuje dzielnie przy tym ołtarzu i też można powiedzieć, że jest takim ministrantem seniorem. Powiedzcie, drodzy chłopcy, wasza wspólnota to nie tylko ministranci, nie tylko kandydaci na ministrantów, których macie 5, jak przed chwilą powiedział Oskar, ale to też lektorzy i ceremoniarze. Wielu z was jeszcze kojarzę z kursów, które tutaj w seminarium się odbywało. Jakbyście mogli trochę powiedzieć, ilu macie tych lektorów, ilu ceremoniarzy?
No to lektorów jest 3, ceremoniarz jest 1.
Oprócz tego najstarszego ministranta, dodamy naszym słuchaczom, że tata Wojtka, który jest tutaj razem z nami w studio, też jest ministrantem, też posługuje przy ołtarzu, kiedy jest w kościele w czasie liturgii, więc tutaj też taki ładny przykład, że tata przekazuje swojemu synowi w jakiś sposób ten zwyczaj służby ministranckiej. Myślę, że w wielu parafiach tak jest, że najpierw ojcowie byli ministrantami, później gdzieś tam zadbali o to, by ich synowie też służyli przy ołtarzu. I to jest piękne świadectwo, za które bardzo dziękujemy wam, drodzy ojcowie. Wracamy do prezentacji naszej wspólnoty. Powiedzcie, ile macie w swojej parafii lektorów i ceremoniarzy, bo wiemy, że macie 5 kandydatów, macie około 18 ministrantów, a wśród nich ilu jest lektorów i ilu ceremoniarzy, bo część z was jeszcze kojarzę z tych kursów, które prowadziliśmy tutaj w seminarium w Kaliszu. Powiedzcie nam krótko.
Jest 3 lektorów i 1 ceremoniarz.
Zdradzimy, że ten jeden ceremoniarz to ten, który mówi te słowa, nasz ministrant Oskar. Oskar, jakbyś miał sięgnąć pamięcią do czasów, kiedy uczestniczyłeś w tych kursach i lektorskich, i ceremoniarskich. Po tym czasie, który minął od tych kursów, to już będą ile, 2 lata? 3?
Tak, 2 lata.
Co takiego zapisało ci się szczególnie w pamięci po tych kursach? Poza wiedzą, którą zdobyłeś, aby przenieść ją do swojej parafii.
Wieczorne granie w Jungle Speed z księdzem Mateuszem Paprowskim, to było coś pięknego.
Tak, rzeczywiście mieliśmy taki czas na rekreację, gdzie wszyscy uczestnicy kursu wspólnie siadali do stołu i grali w różne gry, planszówki, a wśród nich właśnie ta sławna gra Jungle Speed. I powiem, że no może nie robiąc reklamy tej grze, ale na parafii, w której jestem, też przez ministrantów jest ta gra uwielbiana, więc coś rzeczywiście w tym musi być. Waszym obecnym opiekunem jest ksiądz Tomek, który gości w naszym studiu, a przed księdzem Tomkiem, jakich opiekunów pamiętacie? Może który opiekun był tym, za którego zapisaliście się do grona ministrantów, który was w jakiś sposób może zachęcił do tego, czy przyjął do tej wspólnoty?
To ja dołączyłem do ministrantów za czasów księdza Mateusza Klaczyńskiego. Później był jeszcze ksiądz Wojciech Kucharzak, ksiądz Jakub Karpisiewicz oraz ksiądz Krystian Fornalczyk.
Pozdrawiamy tych wszystkich księży. Dziękujemy za tą funkcję opiekuna ministrantów, za to, że roztaczali nad wami swoją opiekę. Myślę, że każdy ksiądz, który posługuje na parafii jako opiekun wspólnoty ministranckiej, wprowadza jakieś swoje zasady, swoje pomysły na tą wspólnotę. Drodzy goście, powiedzcie, jak wygląda wasza służba liturgiczna w waszym kościele parafialnym. Ksiądz Tomer na początku powiedział o kościele świętego Floriana, ale macie jeszcze w cudzysłowie do obsługi kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak to jest? Czy chodzicie do obu kościołów? Czy macie swój wybrany, w którym zawsze uczestniczycie we mszy świętej? Jak to wygląda, Wojtek?
Poranne msze są w kościele świętego Floriana, natomiast te wieczorne są w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. A przeważnie służbę większość ministrantów ma właśnie wieczorem.
Wieczorem, czyli w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak wygląda ta służba przy ołtarzu? Czy macie jakieś swoje specjalne stroje liturgiczne, czy tym strojem jest tylko komża, a w przypadku lektorów i ceremoniarzy alba?
Ministranci ubrani są w czerwone sutanelle i białe komże, a lektorzy w białe alby i krzyże.
A natomiast zastanawiając się nad samą służbą przy ołtarzu, czy wasi ministranci są wyszkoleni do jednej konkretnej rzeczy, na przykład, załóżmy, Oskar, ty odpowiadasz tylko i wyłącznie za trybularz i za nic innego i tak każdy ma swoją funkcję przydzieloną, o którą dba, czy robicie takie zmiany, że co mszę, to ktoś inny za coś innego odpowiada?
To staramy się uczyć wszystkich, wszystkiego. To znaczy, że jak jest na przykład mało ministrantów na danej mszy, nie jest tak, że jeden robi tylko to i do innej rzeczy nie ma nikogo, tylko każdy robi wszystko.
Bardzo dobrze. To jest ważne, żeby w taki sposób szkolić ministrantów, aby każdy umiał wszystko zrobić, nie bał się podjąć jakiejś funkcji, jakiegoś zadania, ale był na to przygotowany w razie takiej sytuacji, że kogoś zabraknie. Czy macie wyznaczone służenia, takie obowiązkowe w tygodniu?
Tak, są w tygodniu oraz w niedzielę.
W niedzielę? To jest podział na jakieś godziny?
Tak, na godziny. Na każdej mszy musi być co najmniej jeden ministrant.
A w tygodniu ilu ministrantów jest obecnych na mszy świętej?
No średnio na mszy świętej jest 2-3 ministrantów.
Księże Tomku, przestrzegają tych dyżurów, czy jest problem?
Różnie z tym bywa, ale w większości przestrzegają. Na szczęście nasi ministranci są sumiennymi osobami, które potrafią być osobami odpowiedzialnymi i pięknie służą przy ołtarzu.
No to się chwali, bo dzisiaj rzeczywiście ciężko czasami znaleźć wśród tych młodych osób takie, które będą miały czas, aby przyjść na mszy świętej i posługiwać. Żeby liturgia była dobrze przygotowana, nieodzowne są zbiórki ministrantów. Czy macie takie zbiórki u siebie w parafii?
Tak, mamy co którąś sobotę.
Co którąś sobotę? To średnio jak często?
Zależy. Czasami jest to co tydzień, czasami co dwa.
No przeważnie co 2 tygodnie.
Dobrze. I ta zbiórka jest w sobotę. To chyba większość parafii ma te sobotnie zbiórki. O której godzinie?
Godzinie 10:00.
Zdążycie wstać. Widać, że nie lubicie leniuchować. I jak przebiega taka zbiórka? Filip.
Najpierw idziemy do kościoła i uczymy tych młodszych służyć.
Teraz żeś powiedział jak prawdziwy weteran.
Odezwał się ten starszy.
Dobrze. No i po tych ćwiczeniach przy ołtarzu w kościele, co robicie jeszcze?
No to idziemy na salkę i tam jest taka luźniejsza część już.
Pewnie jakieś gry, tak? Pizza?
Ping-pong.
Tak, dokładnie.
Ping-pong, bardzo ładnie. Dobrze, a więc mamy taki ogólny zarys waszej wspólnoty, wspólnoty ministrantów z parafii świętego Floriana w Pleszewie. Księże Tomku, może jakaś taka złota rada dla naszych radiosłuchaczy i ministrantów i kapłanów, którzy nas słuchają. Co zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do tego, aby zapisywali się do grona ministrantów, aby te wspólnoty ministranckie w naszych parafiach nie były wspólnotami, które wymierają, ale które wciąż mają te nowe zasoby w postaci nowych kandydatów.
Bardzo serdecznie zachęcam rodziców, a także babcie, dziadków, aby swoje dzieci, swoje wnuki zachęciły do tego, aby na początku po prostu przychodzić do kościoła na msze święte, na Eucharystię, na różne nabożeństwa, a również poprzez to doprowadzić ich do służby przy ołtarzu, służby ministranckiej. Dlatego, ponieważ oprócz tego, że jest to służba Panu Bogu, służba dla Chrystusa, jednak jest to również pewien sposób ich wychowania w tej wspólnocie, w której są i dobry sposób na to, aby poprzez tą służbę, poprzez tą wspólnotę, wspólną integrację, również nauczyli się odpowiedzialności, szacunku i tego, aby każdego dnia podążać za Chrystusem.
Tak, rzeczywiście taka służba ministrancka jest dobrą okazją do tego, by ten młody człowiek przychodził z chęcią do kościoła, by wiedział, że on tam idzie po coś, że ma swoje zadanie do wypełnienia, że ma swoje miejsce w tej wspólnocie i dlatego też się do tych zaproszeń dołączam. Tym bardziej, że zostanie ministrantem nie jest jakieś takie zobowiązujące. Myślę, że ktoś, kto się waha, czy zostać, czy nie zostać tym ministrantem, może spróbować i zobaczyć, że to rzeczywiście jest piękna służba, że wspólnoty ministranckie to wspólnoty pełne życzliwości, takich wzajemnych, dobrych relacji. i myślę, że taka osoba będzie chciała pozostać dalej w takiej wspólnocie.
A chciałem jeszcze powiedzieć, że też nie tylko rodzice czy dziadkowie mogą zachęcić, bo na przykład jak ktoś jest ministrantem, to niech też zachęci swoich rówieśników.
Pięknie. I to niech będzie zadanie dla ministrantów, którzy nas słuchają. Każdy zachęca co najmniej jedną osobę, jednego kolegę do tego, aby zapisał się do grona ministrantów.
Przechodzimy teraz do drugiej części naszej dzisiejszej radiowej audycji, czyli omówimy rok liturgiczny.
Tak jest. Miniona niedziela, która za nami, była pierwszą niedzielą Adwentu, a co za tym idzie, niedzielą, która rozpoczyna nowy rok kościelny, nowy rok liturgiczny. Myślę, że nie będzie żadną nowością, kiedy powiem, że rok liturgiczny mierzy się zupełnie inaczej niż rok kalendarzowy. No bo wiemy, że rok kalendarzowy rozpoczyna się i kończy kiedy?
Rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.
A rok liturgiczny rozpoczyna się i kończy kiedy?
Rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu, a kończy się w niedzielę Chrystusa Króla.
Brawo. I ta niedziela Chrystusa Króla za nami. Jakbyście mieli w skrócie powiedzieć, z jakich okresów liturgicznych składa się rok liturgiczny? Jakbyście mieli po kolei te okresy wymienić, dacie radę?
Jasne, że damy.
No to śmiało.
No to rok liturgiczny zaczyna się Adwentem. Następnie jest okres Bożego Narodzenia. Później jest okres zwykły. Następnie Wielki Post. Jest okres wielkanocny. Później oktawa Bożego Ciała i okres zwykły. Czy coś pomieszałem?
No, prawie dobrze, bo ta oktawa Bożego Ciała jest w okresie zwykłym już, więc to nie wyróżniamy spośród niej jakoś osobnego okresu liturgicznego. Ale brawo, po kolei udało się naszemu Oskarowi wymienić te okresy liturgiczne i chciałbym, żebyśmy teraz razem z naszymi słuchaczami przebrnęli przez ten rok liturgiczny, taki rok w pigułce w ciągu kilku minut, abyśmy powiedzieli, jakie znaczenie w życiu chrześcijanina ma dany okres liturgiczny, na czym się skupiamy w tym czasie, jaki koro liturgiczny dominuje w tym czasie. Zacznijmy od Adwentu. Do jakich świąt przygotowuje nas Adwent?
Adwent przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, czyli do narodzenia Jezusa Chrystusa.
Jak już było powiedziane wcześniej, to Adwent rozpoczyna rok liturgiczny i rzeczywiście przygotowuje nas do przeżywania świąt Narodzenia Chrystusa. Powiedzcie, jak długo trwa Adwent? Tutaj podchwytliwe pytanie, zobaczymy, czy wybrniecie.
4 niedziele.
Brawo, 4 niedziele. Czasami pojawia się takie mówienie, że Adwent trwa 4 tygodnie. Nieprawda. Trwa zawsze 4 niedziele, ale nie zawsze uzbierają się 4 pełne tygodnie. Wśród tych niedziel jest jedna szczególna. Która to będzie niedziela?
To będzie 3. niedziela Adwentu.
3. niedziela Adwentu nazywana niedzielą...
Niedzielą Radości.
Niedzielą Radości, dlatego że cieszymy się ze zbliżających się świąt, z przychodzącego Zbawiciela. Adwent możemy podzielić na takie 2 etapy. Pierwsza część, która trwa do 16 grudnia, to taka część, która przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, o paruzji. I dlatego czytania liturgiczne będą nas wzywały do tego, aby być na ten dzień przygotowany, aby ten dzień nas nie zaskoczył, bo chrześcijanie... No, żyją w takim nieustannym przygotowaniu na to przyjście Chrystusa, aby się z Nim spotkać, aby później razem z Nim królować w niebie. I dopiero po tej pierwszej części następuje część druga, która jest już bezpośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia, w której słyszymy już w czytaniach te zapowiedzi o przyjściu Zbawiciela, o zwiastowaniu Maryi przez Archanioła Gabriela. Jaki kolor liturgiczny dominuje w Adwencie?
W Adwencie dominuje kolor fioletowy.
Kolor fioletowy, który tutaj łatwo można sobie skojarzyć z takim wschodem słońca. Zobaczcie, że w roratach pojawia się często takie stwierdzenie, że Jezus jest jak wschodzące słońce. I kiedy mamy ten wschód słońca na niebie, to widzimy, że to niebo z takiej czerni zaczyna robić się właśnie fioletowe, coraz jaśniejsze, aż to słońce wychodzi na niebie. I ten fiolet w jakiś sposób ma nam przypominać o tym wschodzącym słońcu, o tym przychodzącym Zbawicielu światłości świata, która rozprasza mroki naszego życia, mroki grzechu. Oprócz tego jest to kolor pokuty, chociaż Adwent jest takim radosnym czasem pokuty, czasem, gdzie rzeczywiście oczyszczamy nasze serce, ale z taką radością, dlatego że przeżywane wydarzenia są wydarzeniami radosnymi, rozweselającymi nasze serce. Wśród tych codziennych mszy świętych adwentowych są takie szczególne, w których oddajemy cześć Matce Bożej. Jak nazywamy te msze święte?
Roraty.
Roraty. Czy w waszej parafii roraty odprawia się codziennie?
Tak.
O której godzinie?
18.
To podobnie jak u mnie. Dla bardziej wytrwałych nieraz jest o 7 rano, a to jest czatorna wstawać codziennie na 7 rano. I właśnie na tych roratach zakładamy białe szaty liturgiczne, bo to jest msza święta o Matce Bożej, dlatego kolor biały. Po okresie Adwentu przechodzimy do kolejnego okresu liturgicznego, do okresu Bożego Narodzenia. Rozpoczyna go uroczystość, jaka?
Bożego Narodzenia.
Uroczystość Bożego Narodzenia, tak zwana pasterka, w czasie której radujemy się z przyjścia naszego Zbawiciela. Wspólnie, całą wspólnotą parafialną, z radością śpiewamy kolędy i ogłaszamy światu to, że Bóg jest wśród nas. W czasie tego okresu Bożego Narodzenia mamy wiele świąt, wiele uroczystości, między innymi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia, święto nakazane, później uroczystość Objawienia Pańskiego, tak zwana uroczystość Trzech Króli, oraz wspomnienia wielu świętych, między innymi świętego Jana Ewangelisty, świętych młodzianków, którzy oddali swoje życie. No i okres Bożego Narodzenia kończy się świętem. Ktoś wie, jakim świętem?
Chrztu Pańskiego.
Świętem Chrztu Pańskiego. Przypominamy sobie wydarzenie, kiedy Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w rzece Jordan. Uroczystość Bożego Narodzenia, z kolei kolor biały albo złoty, najbardziej uroczyste, dlatego że to święto pańskie, którym no nie wspominamy męczeństwa Jezusa, ale Jego narodzenie. Zatrzymujemy się na święcie Chrztu Pańskiego, dorosły Jezus zaczyna głosić Ewangelię i przechodzimy do okresu zwykłego, w czasie którego tą Ewangelię zgłębiamy, pochylamy się nad nauczaniem Jezusa. Ten okres zwykły dzielimy na dwie części. Po okresie Bożego Narodzenia jest ta pierwsza część, dominuje w niej kolor
zielony,
czyli kolor nadziei, radości, takiej wiary w Chrystusa, który do nas mówi w swoim słowie. I ten okres zwykły, ta jego pierwsza część, kończy się w dniu, w którym rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Co to za dzień?
Środa Popielcowa.
Środa Popielcowa, śmiesznie nazywana ósmym sakramentem, bo wielkie tłumy są w kościele, które chcą dobrze rozpocząć ten Wielki Post. Rzeczywiście, Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna kolejny okres liturgiczny, okres Wielkiego Postu. Posypujemy głowy popiołem na znak naszej skruchy, uświadamiamy sobie naszą przemijalność, to, że z prochu powstaliśmy, w proch się obrócimy i dlatego ten popiół, który przyjmujemy na głowę. Powiedzcie, do jakich świąt przygotowuje nas okres Wielkiego Postu?
Do Zmartwychwstania Pańskiego?
Dobrze. Przez oczyszczenie swoich serc, przez uczynki pokutne, poprzez jakieś postanowienia wielkopostne, pragniemy jak najbardziej, jak najlepiej przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Z okresem Wielkiego Postu są związane szczególne nabożeństwa, których nie spotkamy w innych okresach liturgicznych. Co to za nabożeństwa?
Droga krzyżowa i gorzkie żale.
Nabożeństwa, w których pochylamy się nad męką Jezusa Chrystusa, rozważamy ją i doceniamy to, co Jezus zrobił dla naszego zbawienia. Wśród tych wszystkich niedziel Wielkiego Postu, znowu taką granicą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu, niedziela Letare, w czasie której po raz drugi w roku zakładany jest różowy kolor szat liturgicznych. Kolejna niedziela, piąta niedziela Wielkiego Postu, to czas, kiedy w kościele zasłaniane są krzyże po to, aby w jakiś sposób nasze oczy miały taki post od patrzenia na Chrystusa, aby kiedy ten krzyż będzie po raz kolejny odkryty w Wielki Piątek, spojrzeć na niego na nowo i docenić to chrystusowe poświęcenie, żeby ono nam nie spowszedniało. Szósta niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna szczególny czas Wielkiego Postu, który się nazywa?
Wielki Tydzień.
Wielki Tydzień. I co to za niedziela? Jak nazywamy tą niedzielę?
Niedziela Palmowa.
Niedziela Palmowa, zwana Niedzielą Męki Pańskiej. Ona rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie której razem z Jezusem idziemy na Golgotę. I w tym Wielkim Tygodniu takie wyjątkowe trzy dni, które są nazywane
Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą.
A jednym słowem, dwoma?
Czyli Triduum Paschalne.
Triduum Paschalne. Te trzy najważniejsze dni w ciągu roku liturgicznego, które przenoszą nas i do Wieczernika, i później na Golgotę, i do grobu Chrystusa, w którym został złożony, z którego później wyszedł zmartwychwstały. Czas Triduum Paschalnego rozpoczyna się jaką mszą świętą, w jaki dzień?
Wielki Czwartek.
Wielki Czwartek, i tutaj znowu podchwytliwe pytanie. Wielki Czwartek są sprawowane dwie msze święte. Jedna to msza krzyżma, sprawowana w katedrze przez kapłanów wraz z biskupem. I druga to
msza Wieczerzy Pańskiej.
Msza Wieczerzy Pańskiej. To ona rozpoczyna święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek przenosi nas do Wieczernika, do czasu, kiedy Jezus ustanawia ostatnią wieczerzę. Wielki Czwartek przenosi nas do Wieczernika, do momentu, kiedy Jezus ustanawia sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Liturgia kończy się przeniesieniem Jezusa do ciemnicy, później Wielki Piątek, jedyny dzień w roku liturgicznym, gdzie nie sprawuje się mszy świętej, tylko liturgię męki pańskiej. Później Wielka Sobota, dzień żałoby, dzień trwania przy grobie Chrystusa. Po zmroku liturgia Wigilii Paschalnej, taka najtrudniejsza liturgia nie tylko dla kapłanów, ale i dla ministrantów, którzy posługują przy ołtarzu. I właśnie rozpoczynamy kolejny okres liturgiczny. Który to okres?
Okres wielkanocny.
Okres wielkanocny, w którym radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, ze zwycięstwa Chrystusa nad ludzkim grzechem i w którym patrzymy z nadzieją na to powołanie człowieka do zbawienia. Okres wielkanocny rozpoczyna się w jakim dniu?
Nie, dobra. Tak, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Dobrze. I trwa do jakiego dnia? Do jakiej niedzieli?
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Pięknie. To są te ramy, które wyznaczają nam okres wielkanocny. I ten okres wielkanocny to czas, w którym dominuje kolor biały, znowu kolor radości i świętowania, poza pewnymi wyjątkami, między innymi poza tą niedzielą kończącą ten okres, niedzielą Zesłania Ducha Świętego, kiedy to w liturgii zakładamy kolor czerwony, symbol Ducha Świętego. I ostatni okres liturgiczny, który następuje po okresie wielkanocnym, to
okres zwykły.
Druga część okresu zwykłego, w czasie której jest znowuż kolor zielony i czas wsłuchiwania się w nauczanie Jezusa Chrystusa. I w tym okresie zwykłym mamy również takie różne uroczystości, między innymi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada, ktoś pamięta, kiedy?
15 sierpnia.
Brawo. Kolejna uroczystość to uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada
1 listopada.
A po niej uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, a więc ostatnia niedziela roku liturgicznego, a za nią niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, czyli ostatnia niedziela roku liturgicznego i co więcej, święto. I po uroczystości Wszystkich Świętych ostatnia uroczystość to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego, a jednocześnie święto wszystkich ministrantów i członków liturgicznej służby ołtarza. Tak w skrócie przebiega rok liturgiczny. Po co jest nam ten rok liturgiczny? Może księdza Tomka zapytamy, żeby w dwóch słowach powiedział.
Rok liturgiczny jest nam po to, abyśmy poprzez różne wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa pogłębiali swoją wiarę i każdego dnia stawali się lepszymi ludźmi, przychodząc na Eucharystię, przeżywając te wszystkie wydarzenia, które były związane z Jezusem Chrystusem, przede wszystkim zmartwychwstanie, ale również te wszystkie inne, aby to, co się wydarzyło w historii zbawienia, wpływ na nasze życie i dzięki temu, abyśmy i my również kiedyś byli zbawieni.
Właśnie, mamy zwyczaj w takim świeckim kalendarzu wspominać różne uroczystości, urodziny, imieniny, rocznice i tak samo właśnie w tym roku liturgicznym, tak jak ksiądz Tomek przed chwilą powiedział, wspominamy wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa po to, aby o nich pamiętać, aby na nowo je odkrywać, aby zastanawiać się, co my zyskaliśmy dzięki temu, czego Jezus dokonał.
Omówiliśmy już dzisiaj parafię świętego Floriana w Pleszewie. Omówiliśmy już cały rok liturgiczny, więc teraz czas na ostatnią część naszej audycji, czyli zaproszenie na najbliższe wydarzenia liturgicznej służby ołtarza diecezji kaliskiej.
A więc z takich najbliższych wydarzeń, które mamy zaplanowane w naszym kalendarzu służby liturgicznej naszej diecezji, pierwsze z nich to
opłatkowe spotkanie.
Tak. A więc wśród tych wydarzeń, które planujemy w najbliższym czasie zorganizować, pierwsze z nich to spotkanie opłatkowe ministrantów, lektorów, ceremoniarzy naszej diecezji. Spotkanie, które odbędzie się tutaj w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przy ulicy Złotej 144. Już teraz zapraszam wszystkich, którzy działają prężnie, czy działali w tym naszym duszpasterstwie ministrantów, aby tutaj przyjechali, aby nawet jeśli dawno ich tu nie było, to dołączyli do pozostałych.
To może ja dodam, że warto czasami spotkać się po latach, a okres Bożego Narodzenia to już najlepszy tego czas.
Dokładnie. Świetna okazja do tego, aby się spotkać, powspominać stare dzieje, różne śmieszne historie, które nam towarzyszą w tym naszym duszpasterstwie ministrantów, ale też zarazem przygotować się dobrze do świąt Bożego Narodzenia poprzez spowiedź świętą, poprzez wspólną Eucharystię i później przełamanie się opłatkiem i spotkanie przy wspólnym stole.
17 grudnia?
Więc bardzo proszę, abyście zaglądali na ten nasz profil i byli z tym na bieżąco. Druga sprawa to planowany turniej piłki halowej starszych ministrantów, uczniów szkół średnich. Obecnie jesteśmy po turnieju w kategoriach ministrant i lektor młodszy. Finały odbyły się tutaj w Kaliszu 26 listopada, a przymierzamy się do zrobienia turnieju dla tych starszych ministrantów, których też w naszej diecezji mamy niemało. Chcemy, aby i oni mieli taką okazję do tego, by ze sobą trochę porywalizować i spotkać się w takim sportowym nastawieniu.
Przypominam, że gościliśmy dzisiaj ministrantów i ich księdza opiekuna z parafii świętego Floriana w Leszewie. Naszym tematem naszej dzisiejszej audycji był rok liturgiczny. Dziękujemy za wysłuchanie tej kolejnej naszej ministranckiej audycji.
I na podsumowanie tej audycji może czas na pozdrowienia ze strony naszych gości. Ministranci, drodzy goście, kogo byście chcieli pozdrowić szczególnie?
Pozdrawiamy całą naszą parafię oraz księdza proboszcza.
Pozdrawiamy księdza Krzysztofa.
Naszych kolegów i koleżanki.
Naszych rodziców.
Do tych życzeń się dołączamy. Pozdrawiamy serdecznie z naszego studia w Kaliszu. Dziękujemy za wysłuchanie naszej grudniowej audycji i już zapraszamy na kolejną audycję na początku stycznia, abyście razem z nami przebrnęli przez kolejny temat, który będzie przygotowany i poznali kolejną wspólnotę, którą zaprosimy do naszego radiowego studia. W waszych domach przez tą ministrancką audycję gościli
Oskar,
Wojtek,
Filip
oraz
ksiądz Tomasz
i prowadzący program
Szymon Raczyński
i ksiądz Mateusz Paprocki. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.